Szczęść Boże! Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu naszego telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziś Katedra Teologii Biblijnej. Ten wykład poprowadzą dla Państwa ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, wykładowca Nowego Testamentu w seminarium w Pelplinie. Witamy go serdecznie.
Szczęść Boże! I ksiądz dr Marcin Zieliński, wykładowca w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Szczęść Boże! Drodzy Państwo, dzisiejszy wykład będzie poświęcony tematowi nieśmiertelności. Co Pismo Święte mówi o nieśmiertelności człowieka? Żeby zobaczyć to zagadnienie, zanalizować je, zaczniemy najpierw od kontekstu greckiego. Od filozofii i całej tej kultury, która była bardzo istotna dla rozwoju Biblii i rozumienia tego pojęcia. Wiem, że nawet w prymitywnych religiach idea nieśmiertelności, życia zmarłych pojawiała się w wierzeniach. W filozofii greckiej po raz pierwszy zaczął o tym mówić Ferekides Syros, prozaik, i wiemy o tym z pisma Cycerona. Gdy czytamy ten krótki fragment, Cyceron podkreśla, że to właśnie on zaczął jako pierwszy twierdzić, że dusze ludzkie są nieśmiertelne. Jego uczeń, Pitagoras, kiedy przybył do Włoch, sprowadził się tam za czasów rządów Tarkwiniusza Pysznego, zaczął rozwijać tę naukę i on również twierdził, że dusza ludzka jako taka jest nieśmiertelna. Pitagorejczycy jako miłośnicy nauk ścisłych, matematycznych szukali jakichś dowodów na to, ale żadnych dowodów na nieśmiertelność duszy nie mieli. Mówi się, że Platon, kiedy przybył do Włoch, kiedy zaczął studiować doktrynę Pitagorasa, on nie tylko z nią się zgadzał, ale także potrafił jako pierwszy dać solidne dowody, solidne, racjonalne podstawy na to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. W jego myśli właśnie rozwinął się ważny koncept dualizmu, że z jednej strony mamy ludzkie ciało, ale z drugiej strony jest także dusza i to ciało ludzkie, ono w jakiś sposób tę duszę obciąża. Potem różne szkoły filozoficzne na rozmaity sposób interpretowały to pojęcie nieśmiertelności. Wiem na przykład, że u Epikurejczyków istniało przekonanie, że bogowie jako tacy są nieśmiertelni. Używali oni takiego terminu aftharzia, po to, aby opisać pewną siłę, która tak łączy atomy ciała bogów, że żadna choroba, starość czy inne rzeczy nie są w stanie tych atomów rozłączyć. Więc siłą rzeczy to ciało ich było ciałem nieśmiertelnym, potrafili żyć w nieskończoność. W stoicyzmie mówiło się o tym, że istnieje dusza, ale nawet sama dusza, choć była jakościowo inna od ciała, ona również się rozpadała. Dusze osób mniej mądrych, mniej wykształconych, bardzo szybko po śmierci. Mówiło się, że dusze filozofów nawet kilkadziesiąt dni po śmierci mogły istnieć, ale one również wcześniej czy później się rozpadały. Więc widzimy, że cała filozofia, cała ta kultura z jednej strony podkreśla fakt istnienia takiego wierzenia, nieśmiertelności, duszy, takiego pierwiastka, który nie ginie. Z drugiej strony są jednak teorie materialistyczne, które mówią, że tak naprawdę nic z człowieka po śmierci nie pozostaje. Co na ten temat mówi Stary Testament? Co na ten temat mówi Biblia?
Zaczniemy od dwóch proroków. Prorok Eliasz i prorok Elizeusz. W tekście z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17, wiersz od 17 do 24, czytamy. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: O Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. Znak uczyniony przez proroka na ziemi Baala, obcego Boga, podkreśla jego potęgę i władzę nad śmiercią. Podkreśla się moc ludzkiego wstawiennictwa. Bóg staje się wręcz posłuszny człowiekowi. Wskrzeszenie ukazuje władzę Boga nad śmiercią i jednocześnie ukazuje, że po śmierci człowiek nie rozpada się, nie znika bezpowrotnie. Sięgnijmy do drugiego tekstu. Druga Księga Królewska, rozdział 4, wiersze od 18 do 37. Chłopiec dorastał. Pewnego dnia wyszedł do swego ojca, do żniwiarzy i odezwał się do ojca: Moja głowa, moja głowa. On zaś rozkazał słudze: Zabierz go do matki. Zabrał go i zaprowadził do jego matki. Pozostał on na jej kolanach aż do południa i umarł. Wtedy weszła ona i położyła go na łóżku męża Bożego, zamknęła za sobą drzwi i wyszła. Zawołała swego męża, mówiąc: Przyślij mi, proszę, jednego ze sług z jedną oślicą. Pobiegnę do męża Bożego i wrócę. Kiedy przyszła do męża Bożego na górę, ujęła go za nogi, a Gehazi zbliżył się, żeby ją odsunąć. Lecz mąż Boży powiedział: Zostaw ją, bo dusza jej w smutku pogrążona, a Pan ukrył to przede mną i nie oznajmił mi. Ona zaś rzekła: Czy ja prosiłam Pana mojego o syna? Czyż nie powiedziałam: Nie oszukuj mnie? Wtedy Elizeusz powiedział Gehaziemu: Przepasz biodra, weź laskę moją w dłoń, a idź. Jeżeli spotkasz kogo, nie pozdrawiaj go, a jeżeli kto ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. I położysz laskę moją na chłopcu. Lecz matka chłopca rzekła: Na życie Pana i na twoje życie nie opuszczę cię. Wtedy Elizeusz wstał i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na chłopcu. Lecz nie było ani głosu, ani znaku życia. Gehazi więc wrócił do niego i oznajmił mu, mówiąc: Chłopiec się nie obudził. Elizeusz wszedł do domu, a oto na jego własnym łóżku chłopiec leżał martwy. Wszedł, zamknął drzwi za sobą i za nim i modlił się do Pana. Następnie wszedł na łóżko, rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach, dłonie swoje na jego dłoniach i pochylony nad nim pozostawał, tak iż się rozgrzało ciało chłopca. Znowu chodził po domu, tam i z powrotem, wchodził na łóżko i pochylał się nad nim. Wtedy chłopiec ziewnął 7 razy i otworzył oczy. On zaś zawołał Gehaziego, mówiąc: Zawołaj tę Szunemitkę. Kiedy ją zawołał, a przyszła do niego, powiedział: Zabierz twojego syna. Weszła, upadła do jego stóp i oddała mu pokłon aż do ziemi. Następnie zabrała swojego syna i odeszła. Dziecko zostało położone na łóżku proroka w oczekiwaniu, że przedmiot, który był w kontakcie z nim, ożywi dziecko. Tu była potrzebna jednak moc samego proroka. Podobnie laska proroka, atrybut jego władzy, nie jest wystarczająca, aby ożywić chłopca. Gest kładzenia się na ciele chłopca oznaczał przekazywanie całej witalnej siły w każdej części jego ciała do ciała chłopca. Również liczba 7 podkreśla, że to ożywienie, to przywrócenie pełni sił i powrót do stanu poprzedniego.
Teksty, które przed chwilą zostały odczytane, pokazują, że Bóg może przywrócić ludzi do życia, czyli nie znikają oni zupełnie, są w jakiś sposób ukryci i Pan Bóg potrafi to życie im oddać. Są także teksty, które mówią o ludziach zabranych przez Boga, ludziach, którzy jakby nie umarli. Pierwszym przykładem jest Henoch, którego historię znajdujemy w Księdze Rodzaju. W 5 rozdziale, w 24 wersecie czytamy: żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo Bóg go zabrał. Henoch był ojcem Matuzalema, cieszył się wyjątkową przyjaźnią z Bogiem. Tekst hebrajski mówi, że kroczył on nieustannie z Bogiem, był jego przyjacielem, przestrzegał jego przykazań. Postać Henocha pojawia się w psalmie 49, także w psalmie 73. Jest on ważny, dlatego że daje on Izraelitom nadzieję na możliwość życia także po śmierci. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jego wniebowzięcie jest związane z jego wiarą. Podkreśla się, że ta wiara wysłużyła mu dar wniebowzięcia. Niektóre pisma apokaliptyczne oczekiwały wręcz jego powrotu na ziemię, podobnie jak oczekiwano powrotu Eliasza. Jego imię potem było tak ważne, tak popularne, tak jak jego historia, że w pewnym momencie także dało tytuł ważnemu dziełu w literaturze międzytestamentalnej. Chodzi tu konkretnie o pierwszą księgę Henocha. Drugą postacią, która przeżyła podobne doświadczenie, jest Eliasz. W drugiej księdze królewskiej, w 2 rozdziale, mamy opisaną jego historię. Czytamy tam: a 50 osób z uczniów proroków przyszło i stanęło sprzeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody tak, iż się rozdzieliły w obie strony, a oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie zobaczysz, jak będę wzięty od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeżeli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzył i wołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części. Imię tego proroka z IX wieku oznacza: Jahwe jest Bogiem. Opis jego życia, dokonanych przez niego cudów, wieńczy scena wniebowzięcia, wniebowstąpienia. Jego śmierć jest tajemnicza, tak jak jest tajemnicza śmierć Mojżesza. Tak jak Mojżesz, prorok wyznacza swojego następcę, a jego odejście nie jest interpretowane jako śmierć, ale jako zabranie przez Pana Boga. I w wierze Izraela było silne oczekiwanie na jego powrót na ziemię. Pisze o tym chociażby prorok Malachiasz w 3 rozdziale. Ten temat był również bardzo popularny w Misznie. W czasach Jezusa to oczekiwanie było szczególnie silne i Jezus w pewnym momencie powiedział wyraźnie, że ten powrót już nastąpił, że tym Eliaszem, który powrócił, jest Jan Chrzciciel.
Zanim pochylimy się nad kolejnymi tekstami ze Starego Testamentu, warto, skoro została postać Jezusa wywołana, zobaczyć, w jaki sposób Zbawiciel działał. Przeczytamy teraz dwa fragmenty z Ewangelii. Wskrzeszenie córki Jaira i wskrzeszenie syna wdowy w Nain. W Ewangelii według świętego Marka, rozdział 5, wiersze 35-43 czytamy. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie. Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi, wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia. Wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Drugi fragment przedstawia wskrzeszenie syna wdowy z Nain. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy w 7 rozdziale. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki. A ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oba opisy ukazują, że zmarli, ich dusze i ciała są całkowicie w mocy Boga, który może pozwolić im powrócić na ziemię. Warto podkreślić tu różnicę między zmartwychwstaniem a wskrzeszeniem. Pierwsze to przemiana człowieka i uwielbienia ciała, podczas gdy drugie to powrót do ziemskiego życia, które potem jeszcze raz zakończy się śmiercią. W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale spotkamy Piotra, który mocą Jezusa, Mesjasza, wskrzesza Tabitę. Czytamy tam: Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, to znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: Przyjdź do nas bez zwłoki. Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Tabita była dla wielu prawdziwym dobroczyńcą i poprzez wskrzeszenie Piotr przywraca ją wspólnocie. Warto podkreślić, że znaki czynione przez Jezusa są teraz czynione przez uczniów, także wobec pogan. W ten sposób objawia się powszechna władza Chrystusa nad śmiercią i każdym człowiekiem. Jest to zapowiedź przyszłego, całkowitego zwycięstwa nad ludzką śmiercią.
Teksty, które do tej pory czytaliśmy, pokazują, że człowiek, nawet jeżeli umiera, może zostać przywrócony przez Boga do życia. Ale tu Bóg reaguje na fakt śmierci poprzez wskrzeszenie albo poprzez zachowanie od niej. Czy są jednak teksty, które mówią, że w człowieku jako takim są takie pierwiastki, które są nieśmiertelne? Czy człowiek jest nośnikiem nieśmiertelności? Takie teksty w Starym Testamencie możemy znaleźć. Przedstawimy teraz oczywiście wybór niektórych tekstów biblijnych, które o tej koncepcji nieśmiertelności, przetrwania śmierci mówią. Najpierw w psalmach. W psalmie 16 możemy przeczytać: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkoszę na wieki po Twojej prawicy. Tekst ten ukazuje nam Lewitę, który żyje pełnią wiary, pełnią zaufania do Boga, który jest Bogiem przymierza, które ma trwać na wieki. I on w tym psalmie wyraża głęboką ufność, że Pan, który zawarł z nim to wieczne przymierze, nie pozostawi go. Tak jak Pan Bóg nie chce zerwać tego przymierza, bo nie może postępować wbrew swoim słowom, tak również w jakiś cudowny sposób to jego ciało zostanie zachowane, jego dusza zostanie zachowana i będzie mógł cieszyć się tym przymierzem, tą wiernością na wieki. Nie będzie jego dusza pozostawała w Szeolu, będzie mogła doznawać rozkoszy w obecności Boga. Podobne przesłanie możemy znaleźć również w psalmie 49. Czytamy tam następujące słowa. Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie i taka przyszłość miłośników własnej mowy. Do Szeolu są gnani jak owce, pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu. Serca prawych zapanują nad nimi, rano zniknie ich postać, Szeol ich mieszkaniem. Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mię zabierze. Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeśli wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim. I chociaż w życiu sobie pochlebia, będę cię sławić, że dobrześ się urządził, musi iść do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie zobaczą światła. Psalm ten zawiera bardzo ciekawe orędzie, bo pokazuje, że los sprawiedliwych i los bezbożnych nie jest taki sam. Podczas gdy bezbożni dążą poprzez swoje życie do zagłady, sprawiedliwy ufa Panu Bogu. Będąc mądrym, ubogim, wierzącym, spodziewa się, że będzie widział światło, że Pan Bóg go nie zostawi, Widzimy tutaj ciekawe rozróżnienie tych losów. Nawet jeżeli śmierć łączy pobożnych i bezbożnych, wydaje się, że to, co następuje później, to nie jest dokładnie to samo, że tu Pan Bóg dokonuje rozróżnienia.
Pozostając w nauce Starego Testamentu, sięgniemy teraz do tekstów, które nie bez powodu wielu nazywa najbliższymi chrześcijaństwu. Przede wszystkim pochylimy się nad historią Judy Machabeusza i uwolnienie, prośba, szukanie możliwości uwolnienia od grzechu dla poległych, które znajduje się w drugiej księdze machabejskiej w 12 rozdziale. Potem Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta Adullam. Ponieważ zaś wypadł siódmy dzień, zgodnie ze zwyczajem, oczyścili się i tam spędzili szabat. Następnego dnia, w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane w jamni, chociaż prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi. A potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Mamy tu jasną aluzję do zmartwychwstania. Powodem śmierci było zatrzymanie amuletów i grzech idolatrii, surowo oceniany w Biblii. Juda wierzy w zmartwychwstanie, bo jego żołnierze zginęli, walcząc o Boże prawo. Ponieśli śmierć, broniąc chwalebnej sprawy. Ich grzech wymagał odkupienia, ale nie przekreślał całego ich życia. Jest więc możliwość życia po śmierci, możliwość uzyskania przebaczenia i odkupienia za grzechy popełnione. Sama nauka nie jest jasno sformułowana, ale będzie rozwijana w kontekście nauki o czyśćcu. Podobne przeświadczenie o życiu, które jest przygotowane dla sprawiedliwego, znajdujemy również w tej księdze drugiej machabejskiej w 7 rozdziale. Czytamy tam słowa drugiego spośród synów, którzy cierpią męczeństwo za wiarę. Zwraca się do zbrodniarza. Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Niech dopełnieniem tych tekstów będą teksty pochodzące z tradycji mądrościowej. I najpierw zobaczmy tekst z Księgi Hioba, z 19 rozdziału. Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem na skalę je wyryć na wieki. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny, moje nerki już mdleją z tęsknoty. Bezinteresowna miłość Hioba do Boga jest źródłem jego niezłomnej nadziei na nowe życie dzięki Bogu. Hiob, jako wypróbowany w ogniu niewinnego cierpienia sługa Boga, oręduje za przyjaciółmi, czyni to, ponieważ ma autentyczne doświadczenie widzenia Boga. Kiedyś go widział niewyraźnie, tylko słyszał o nim. Natomiast doświadczenie cierpienia dało mu możliwość doświadczenia i zobaczenia Boga.
Ta nauka o nieśmiertelności jest bardzo wyraźnie rozwijana w Księdze Mądrości. Przywołajmy tutaj dwa krótkie teksty, choć tych tekstów mogłoby być o wiele więcej. Najpierw pierwszy rozdział Księgi Mądrości, werset 13. Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. I następny fragment z drugiego rozdziału, wiersz 24. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Księga Mądrości, napisana po roku 30 przed narodzeniem Chrystusa, podkreśla, że Bóg nie stworzył śmierci i że jest ona sprzeczna z jego początkowym planem. Wydaje się być takim intruzem w Bożych planach, bo człowiek został stworzony na obraz Pana Boga do nieśmiertelności, do niezniszczalności. Ta myśl jest wielokrotnie rozwijana i autor używa tutaj słowa aftharzia, słowa, które wcześniej słyszeliśmy, które później także będzie bardziej przybliżone, przeanalizowane. To, że Bóg, który jest dobry, nie może być przyczyną śmierci człowieka, pojawia się nie tylko w Piśmie Świętym, ale także w nauczaniu Platona, w myśli stoickiej, także w nauczaniu Filona z Aleksandrii. Gdyby tak zreasumować nauczanie Księgi Mądrości o nieśmiertelności, można by powiedzieć to w następujących punktach. Pierwsze to stwierdzenie, że śmierć fizyczna generalnie nie jest postrzegana jako rzeczywistość negatywna. Dlaczego? Bo dla sprawiedliwych jest ona rodzajem nagrody. Ci, którzy są sprawiedliwi, przetrwają. Autor sugeruje wyraźnie, że takie ja ludzkie przetrwa nawet moment śmierci. Dla grzeszników natomiast śmierć jest karą, a koncepcja Hadesu, która tam się pojawia, podziemi, piekła, ona zawiera w sobie elementy kary i cierpienia dla ludzi bezbożnych. Opisując śmierć ludzi sprawiedliwych, szczególnie w rozdziale trzecim, autor podkreśla, że są oni nieustannie w ręku Pana Boga. Czuwa nad nimi Boża opatrzność. I to wszystko, co bezbożnym wydaje się być klęską człowieka sprawiedliwego, tak naprawdę jest ich zwycięstwem, dlatego że na końcu następuje niespodziewana poprawa losu człowieka sprawiedliwego. Ponieważ był przyjacielem mądrości i żył w zażyłości z Bogiem, na końcu swojego życia on również doświadczy nieśmiertelności. Badacze podnoszą też problem zmartwychwstania ciała. W Księdze Mądrości nie ma tekstów, które mówią o tym bardzo wyraźnie, ale dla Greków ta koncepcja była rzeczą absolutnie nie do przyjęcia. I autor Księgi Mądrości, nawet jeżeli wierzył w to, nie pisał o tym, aby uniknąć takiej sytuacji, którą przeżył święty Paweł w Atenach, sytuacji zupełnego odrzucenia. Jednak rozdział 19 Księgi Mądrości, który mówi o odnowionym stworzeniu, o takim kompletnym przemienieniu całej natury, wydaje się sugerować, że nie tylko cały świat dozna tej przemiany, ale także w jaki sposób te ludzkie ciała zostaną przemienione, bo one będą też karmione tam szczególnym darem, darem manny, który daje nieśmiertelność, daje właśnie tę niezniszczalność. Czyli możemy zobaczyć, że nawet tutaj, w tej księdze, tak mocno osadzonej w kontekście greckim, ta myśl o przetrwaniu, o istnieniu, ale także w jakiś taki sposób może bardzo embrionalny o zmartwychwstaniu ciała jest zachowana.
Przechodzimy teraz do nauki Pana Jezusa. Przytoczyliśmy Jego cuda, działalność. Teraz odnieśmy się do tego, co mówi na temat zmartwychwstania. Jezus do współukrzyżowanego złoczyńcy, który prosi Go o miłosierdzie, mówi dziś ze mną będziesz w raju. Podobnie Jezus oddaje swego ducha w ręce Ojca. Te teksty i wiele innych podkreślają fakt istnienia po śmierci rzeczywistości Boga. Warto w związku z tym przywołać inny tekst pochodzący z 20 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go. W ten sposób, nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostają za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku. Gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Saduceusze, jedni z oponentów Jezusa, nie chcieli rozwiązania tego problemu, z którym przyszli, którego żoną będzie kobieta przy zmartwychwstaniu. Chodziło im o kwestię, na którą celnie Jezus odpowiada. Odkrywa przed nimi tajemnicę zmartwychwstania i życia wiecznego. W czasach Jezusa oczekiwano, że sprawiedliwi będą żyć i rodzić dzieci przez 1000 pokoleń. W Apokalipsie Barucha wierzono, że kobiety będą rodzić bez bólu. Jezus, mówiąc o innym świecie, ukazuje, że jest on zupełnie inny od ziemskiej rzeczywistości. Nie można wyobrażać sobie egzystencji po śmierci jako ulepszonej ziemi. To będzie coś zupełnie nowego. Podkreśla się także, że wielkie postaci Starego Testamentu już cieszą się tym życiem. Bóg jest Bogiem żyjących.
Przechodzimy teraz do nauczania świętego Pawła o nieśmiertelności, bo u niego pojawia się słownictwo, które jest już obecne w Starym Testamencie, chociażby w przywołanej już Księdze Mądrości, czy w IV Księdze Machabejskiej. Te słowa athanazija czy aftharzija mówią o tym, że są w człowieku pewne elementy niezniszczalne. Cała ta rzeczywistość jest jednak niszczona przez coś, co nazywamy śmiercią. Ta śmierć, rzeczywistość bardzo trudna, jest rzeczywiście takim odcięciem człowieka od drzewa życia. W historii zbawienia grzech, który popełnili rodzice na samym początku, miał niestety tragiczne skutki. Ten grzech oczywiście nie mógł zostać wymazany, nie można było odwrócić już historii, ale Bóg angażuje się, aby to, co wcześniej się wydarzyło, co jest nieodwracalne, zostało naprawione. I to potwierdzają hymny Pawłowe w liście do Efezjan w 1 rozdziale. Pokazuje się Trójcę Świętą, która realizuje ten plan zbawienia. Plan polega na zjednoczeniu wszystkiego w Chrystusie. Chrystus jest tym, który jest głową, jest Panem, tym, który przekracza całą rzeczywistość doczesną i wchodzi w rzeczywistość ziemską po to, aby przywrócić ludziom nadzieję na życie wieczne. W teologii świętego Pawła cały ten proces bierze początek od Ojca i też do Ojca zmierza. I to podkreśla chociażby pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. hymn z pierwszego listu do Koryntian podkreśla to, hymn z pierwszego listu do Kolosan z pierwszego rozdziału podkreśla to niepodważalne posłuszeństwo Chrystusa i Jego pierwszeństwo tak w stworzeniu, jak i w zmartwychwstaniu. To On poprzez swoją ofiarę odnawia całą rzeczywistość po grzechu. Teraz, aby lepiej zrozumieć ten koncept nieśmiertelności, przyjrzymy się terminom, których używa święty Paweł na opisanie rzeczywistości nieśmiertelności.
Są to wspomniane już atanazja, czyli nieśmiertelność, które znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale i w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale. Aftharzija, nieskazitelność, niepodleganie zepsuciu, nieśmiertelność. Z listu do Rzymian 2 rozdział, 1 Koryntian 15 rozdział, 2 do Tymoteusza 1 rozdział. Aftartos, nieprzemijający, niezniszczalny, nieśmiertelny. W pierwszym liście do Koryntian 9 rozdział, list do Rzymian 1 rozdział, 2, pierwszy list do Tymoteusza rozdział 1. Widzimy, że tak jak w języku polskim słowa te powstają poprzez dodanie przedrostka zaprzeczającego, tak zwane a privativum, co odpowiada polskiemu nie, czyli śmiertelność, nieśmiertelność, skazitelność, nieskazitelność, przemijalność, nieprzemijalność. I słowo, od którego pochodzi drugi ze wspomnianych terminów, to słowo phthora, ruina, destrukcja, zepsucie, rozkład. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 42. Ale pojawia się u świętego Pawła także określenie, z którego możemy wysnuć pojęcie nieśmiertelności, mianowicie zoe aionios, czyli życie wieczne. List do Rzymian, 5 rozdział i 6 rozdział. Święty Paweł poza użyciem bezpośrednich terminów posługuje się też metaforami, na przykład domu, mieszkania, przybytku itd. Teksty pawłowe skłaniają się ku przeświadczeniu o nadaniu charakteru boskiego temu samemu ciału, a nie danie nowego, obcego ciała. Jednocześnie teksty apostoła nie dają płonnej nadziei na przedłużenie w nieskończoność życia fizycznego z możliwością tuszowania oznak starości. Element kluczowy znajdziemy w teologii Pawłowej, znajdziemy nawiązując do wprowadzenia, czyli do księgi Mądrości. Paweł kluczem do zrozumienia nieśmiertelności czyni tajemnicę Jezusa Chrystusa. On jest tym, który przynosi nieśmiertelność ludziom od Boga, który jedyny jest nieśmiertelny. Człowiek z kolei jako wpisany w świat jest poddany jego prawom. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 7 czytamy: przemija bowiem postać tego świata. Życie człowieka upływa, ciało ulega zniszczeniu z powodu grzechu. A Pawłowa obserwacja człowieka nie jest jednak pesymistyczna. Potwierdza ona, że człowiek dąży do nieśmiertelności poprzez wypełnianie dobrych uczynków. Jednak uzyskanie nieśmiertelności jest możliwe tylko dzięki Chrystusowi. On na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Czytamy w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale. Chrystus, przeszedłszy sam przez bramę śmierci, zwyciężył jej hegemonię, aby obdarzyć ludzi nieśmiertelnością, wyrażają to bardzo jasno hymny zamieszczane w korespondencji apostoła narodów.
W tym momencie chcemy zachęcić bardzo gorąco do przeczytania kluczowego tekstu dla zrozumienia tej teologii świętego Pawła, jego myśli o nieśmiertelności, które znajduje się w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w wersetach od 42 do 58, bo w tym tekście znajduje się aż 4 z 5 terminów, które wcześniej zostały wskazane. Podkreśla się bardzo mocno, że człowiek, jego ciało, jego duch, jego dusza są w rękach Pana Boga i to wszystko, co wcześniej było słabe, co było zniszczalne, zwłaszcza jeżeli chodzi o fizyczne ciało, w pewnym momencie zostanie odnowione. Przeciwstawiony zostaje stary człowiek, Adam, nowemu człowiekowi, Chrystusowi, ostatniemu Adamowi. I ukazuje się, że to przejście między tymi dwiema rzeczywistościami jest możliwe dzięki Chrystusowi, bo to On dzięki swojej ofierze przynosi nam ten niezwykły dar niezniszczalności. Wcześniej umieraliśmy, a w pewnym momencie to, co zniszczalne, zostaje przyodziane w niezniszczalność. Więc to wszystko, co Jezus ogłaszał, co też pokazał swoim życiem i swoim zmartwychwstaniem, święty Paweł przekuwa na teologię, pokazując, że taki będzie też los każdego człowieka, że w pewnym momencie zabrzmi ta trąba i każdy, kto usłyszy ten głos, zostanie przemieniony, będzie mógł doświadczać tej rzeczywistości niezniszczalności, rzeczywistości życia z Panem Bogiem, będzie mógł doświadczać tego, do czego człowiek został stworzony na samym początku, a co grzech w jakiś sposób zniszczył. W tym momencie, drodzy Państwo, będziemy musieli zakończyć nasz wykład. Czas powoli dobiega końca. Podsumowując to nasze rozważanie o nieśmiertelności, warto podkreślić, że w Starym Testamencie pojawiają się już znaki, które mówią o tym, że Pan Bóg nie chce śmierci człowieka, że ta śmierć jest konsekwencją grzechu, ale Bóg angażuje się na różne sposoby po to, aby pomóc człowiekowi tę śmierć przezwyciężyć. I ponieważ jest stworzony każdy człowiek na obraz i podobieństwo Pana Boga, ma w sobie te elementy nieśmiertelności, Bóg poprzez Chrystusa daje nam ten niezwykły dar, dar nowego ciała, dar przemieniającej łaski, która czyni nasze ciało rzeczywiście nieśmiertelnym i niezniszczalnym. Konkludując ten wykład, przypominamy wszystkim studentom, słuchaczom naszego uniwersytetu, że zbliża się, jak w każdym uniwersytecie, koniec roku akademickiego. I tak jak zawsze, zwyczajem ostatnich lat, zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną uczestniczyć w uroczystym zakończeniu roku, tutaj do Torunia. 24 czerwca tego roku będzie takie uroczyste zakończenie roku wykładowego w naszym Uniwersytecie Biblijnym. To zakończenie będzie miało miejsce, tak jak ostatnimi laty, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy, żeby do tego miejsca przyjechać. Jest to możliwe już nawet 23 czerwca. Ci wszyscy, którzy pragną otrzymać dyplom ukończenia, są zaproszeni do tego, aby na to spotkanie przywieźli rozpisane, napisane prace, artykuły. Tematy prac, które możemy napisać, które możemy przeanalizować, znajdują się na stronie dzieła biblijnego, na stronie www.biblista.pl. Ja krótko te tematy przeczytam. Pierwszy to rola wcielonego Syna Bożego i Ducha Świętego w Kościele. Drugi to miłosierdzie Boga w obliczu buntów ludu przymierza i życiu ludzi grzeszników. Trzeci to apostołowie i Kościół apostolski w świetle Nowego Testamentu. Czwarty to motywy Bożego Narodzenia w sztuce chrześcijańskiej. I piąty to teologiczny sens imion i nazw własnych w księgach Starego i Nowego Testamentu. Więc tych wszystkich, którzy pragną uczestniczyć, zapraszamy serdecznie z jakimś opracowaniem. Możemy sobie dowolnie wybrać jeden z tych tematów, które zostały tu zaprezentowane. I to opracowanie należy przywieźć na spotkanie tutaj do Torunia. Jako pomoc zachęcamy do lektury dobrych słowników teologicznych, na przykład nowego słownika teologii biblijnej, który został wydany ostatnio w wydawnictwie Jedność, czy chociażby artykułów, które pojawiały się zawsze po każdym wykładzie. Artykułów najczęściej z czasopisma Verbum Vitae, Te wszystkie artykuły są dostępne w wersji PDF na stronie Verbum Vitae. Łatwo tę stronę w internecie odnaleźć. Więc jeszcze raz przypominam tych wszystkich, którzy pragną przybyć, odsyłamy do strony www.biblista.pl, gdzie wszystkie te informacje na głównej stronie są podane. W tym momencie dziękujemy serdecznie za uwagę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie ze studia i życzymy owocnego studiowania i wszystkiego, co najlepsze dla naszych słuchaczy. Cześć.